Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
To Radio Kraków Kultura, audycja Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, audycja poświęcona osobom wyjątkowych pasji. Kolejnym bohaterem tej audycji jest Mieczysław Solarz. Jesteśmy dziś w Ołpinach, to pod Tarnowem. No i będziemy opowiadać o pasji pana Mieczysława, choć jak zaznacza, kołodziejem nie jest. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
W regionach kultury, dopóki słońce wschodzi, gościmy dziś w Ołpinach u Mieczysława Solarza, a dopóki słońce wschodzi, Mieczysław Solarz zajmuje się kołodziejstwem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jak to z tym jest? Dlaczego pan się jednak nie chce nazywać kołodziejem?
Znaczy tak, nie chcę się z tymi przedmiotami rozstać, co były przedmiotami moich dziadków, ojca, pradziadka. Ale kołodziejem nie jestem, bo sam już tych kół nie robiłem, bo zużyło się to historycznie, czyli po prostu czas pokazał, że jest niepotrzebne. Ja jeszcze pamiętam te wozy żeleźnioki, tak zwane rafioki. Później przeszły w takie wozy. Tył był już jeszcze, załóżmy, żeleźniok, przód już gumiok albo na zamianę. I tak były takie pośrednie wersje, później dopiero już całkiem gumowe. Opony od syrenek, od żuków, to był wielki postęp, wielkie szczęście na wsi, że już wreszcie te koła nie będą gniły i nie będą się psuły. A mnie się to podobało, bo widziałem, jak w starym naszym domu rodzinnym ojciec miał cały warsztat umieszczony w kuchni, bo kuchnia była dużym pomieszczeniem. Nie było takich specjalnych warsztatów, tylko wykorzystywano kuchnię, bo tam było ciepło w zimie. W lecie rolnik nie miał czasu na robienie wozów, kół, tylko ewentualnie remontował, jak gdzieś dzwono zgniło, czy szprycha się urwała, to ktoś przyniósł, to tam za garniec zboża to naprawił.
No zdecydowanie trzeba było oporządzić własną ziemię, własny inwentarz, czyli w takim razie to kołodziejstwo było raczej takim rzemiosłem, które zdecydowanie, któremu się więcej czasu poświęcało wtedy, kiedy na polu był martwy sezon.
Dokładnie tak. Jak widzimy nawet w Chłopach czy w Konopielce, kowal ciele tam od Boryny zabierał, czyli był rolnikiem tak samo. Gdyby on był tylko, byli może tacy, co tylko z tego kowalstwa, tylko z tego rzemiosła żyli, ale głównym źródłem utrzymania było rolnictwo i uprawa ziemi, bo to dawało chleb, to dawało zboże, a później chleb i utrzymanie dla rodziny.
Pana tata był kołodziejem, dziadkowie także?
Bardziej dziadek. Dziadek w pierwszą wojnę w Austrii, w Wiedniu robił bryczki i koła do armat, do tego, czyli był w takiej brygadzie remontowej, by to można powiedzieć. No, a ojciec po prostu był człowiekiem wszech zawodów. Jest to już, mój ojciec ma 91 lat, czyli to widział to wszystko, co robił dziadek i sam jako sprawny rzemieślnik umiał to później odtworzyć, przy czym robił to tak dla siebie. To już było, pamiętam jak jeszcze zrobił wóz, ja go teraz odziedziczyłem i ten wóz jest i te sanie takie, czasami nawet kuligi na tych saniach robię, nie zawsze się podobają, bo to są takie sanie gnotka plus te sanice albo plus te lgi. Nie są to takie sanie, jak jeździ Święty Mikołaj, to się części osób nie podoba, nie? Że to takie tradycyjne, jak się w pole jeździło.
Czemu się nie podoba, że nie są wygodne do końca?
Tutaj są takie sanie mikołajowe.
Wersja elegancka.
Tak, to jest wersja elegancka, przy czym na takie tereny, jak tu mamy, górskie tereny, jedzie się góra-dół, śnieg jest grząs, to takimi saniami można było jechać do kościoła. Kiedy było ugnieciony śnieg i te saneczki albo w Dolinie Chochołowskiej, gdzie już ugniecione wszystko i można sobie tak. A tak takie sanie, które nie miały tej części przedniej skrętnej, tutaj się w ogóle nie nadawały, bo albo się złamał dyszel, albo się wywróciły sanki.
Powiedział pan o tym, że historycznie się zużyło to rzemiosło. Weszły już zupełnie nowe rzeczy. Wyszło z użycia kołodziejstwo. Ale przecież pan potrafi to wszystko zrobić. Czyli pan nie tylko przetrzymuje te rzeczy, te wyroby dziadka, ale gdyby trzeba było, to pan jest w stanie.
Jestem w stanie, tylko jeżeli kołodziej, załóżmy, koło zrobił tam może dwa, może trzy dni, może niektóry bardzo sprawny w jeden, jeżeli miał wszystkie materiały już w miarę wysezonowane i przygotowane, to mnie by takie koło zeszło na początek z tydzień pewnie. Chociaż przy obecnej technice, kiedy by zastąpić tą starą robotę ręczną, to struganie na dziadku, na tym toczenie, jest teraz tyle, to taśmówki, to można by to dużo usprawnić i na pewno ci, co robią teraz koła do bryczek, naprawiają, to się posługują już nowym sprzętem i ta robota jest zapewne i dokładniejsza, i dużo prostsza.
Ale już nie taka.
No nie ma duszy.
No nie ma duszy.
Nie ma duszy, nie ma tego wkładu, tych obitych palców, tego wszystkiego, co w tym było kiedyś. Dla wtedy żyjących uciążliwością, a dla nas jest teraz tym, jak ich trud przekładał się na to trudne życie.
Kołodziejstwo się zmieniało. Jak wyglądało to rzemiosło tutaj w Ołpinach, w okolicach podtarnowskich? Jesteśmy w tym momencie na Pogórzu Ciężkowickim. Czy tutaj był jeden kołodziej, czy było więcej tego typu rzemieślników?
To było tak masowe, jak teraz stacje diagnostyczne i naprawy samochodów. Nawet częstsze, bo nie mieli takiego przerobu. To nie było tak szybkie, czyli wozów było po dwa, załóżmy w domu, czy mniejszy i większy, bo był taki wóz, co sobą ciągnęli i był taki, co ciągnęły konie. Nie? To było. Czyli tych maszyn było tak, jak teraz samochodów, czyli zagęszczenie tych naprawiających było wielokrotnie większe niż warsztatów samochodowych. Na ile się zmieniało kołodziejstwo? No ono się nie zmieniało tak na przestrzeni wieków. Ja tak nawet w swojej takiej książeczce Ginące zawody Pogórza zamieściłem tam dużo o tym kołodziejstwie. Te maszyny się zmieniały, wbrew pozorom się upraszczały, jeżeli chodzi o ich estetykę zewnętrzną. Tu mamy takiego dziadka jeszcze rzeźbionego, czyli ma tu zęby, ma tu to, ma całą tą twarz. A im bardziej te czasy nastawały takiej szybkiej pracy, kiedy trzeba było dużo zrobić, to ten dziadek miał tutaj proste, ścięte, nie miał żadnych rzeźbień, nie było, nikt nie patrzył na formę tej maszyny, tylko ta forma się upraszczała, powiedziałbym, dewaluowała pod względem takim estetycznym, bo gdy zobaczymy na stare rzeczy, na załóżmy sanki, bryczki, młynki, każdy wykonawca był jednocześnie twórcą, on dokładał swoje zdobienia. I wiedzieli, że Mikos nacinał tak, że Poręba okuwał tak ten wóz i wiedzieli po danych detalach, że to jest robota tego, to jest robota tego, to jest robota tego. No i też porównywali wytrzymałość. Czy ten był lepszy, czy ten gorszy, jakie materiały używał i...
No i do lepszego się wracało.
Do lepszego się wracało, a jak nie było wyjścia, szła się do każdego. Tak jak ja teraz z samochodem.
Użył pan już w naszej audycji takiego określenia dziadek. No ja jestem w zdecydowanie dobrej sytuacji, ponieważ go widzę, ale sądzę, że trzeba słuchaczom wyjaśnić, czym tak naprawdę jest dziadek.
Dziadek kołodziejski, czy też dziadek bednarski, albo koza bednarska, albo ławka, to tożsame były nazwy. Przy tym dziadek kołodziejski, ten w oryginale, miał jeszcze na czole dwa sztyfty, dlatego że szprycha przeważnie była dębowa, czyli tu mamy te materiały na szprychę i struganie jej ośnikiem wymagało mocniejszego pociągnięcia niż załóżmy robienie przez bednarza klepki do maśniczki czy do beczki, czy robienie gontu przez gąciarzy, nie, na dach, bo to było drewno miękkie, czyli ten ośnik jak był ostry, to lekutko i wystarczyło to trzymanie brodą. Tu się nogą naciskało i on wystarczyło, że trzymał brodą. A już twarde drewno trzeba było tutaj dołożyć do czoła i tu jeszcze zastosować. Dlatego dziadek kołodziejski miał tu tą dziurę. To było charakterystyczne dla dziadków kołodziejskich, czyli dodatkowo, ja tu to mam troszkę to tak sfuszerowane, ale w ten sposób ten dziadek zarówno dociskał, jak i przypierał. Czyli w ten sposób mocny, bo jeszcze teraz wezmę ośnik, nie? Czyli teraz załóżmy o, czyli była podwójne trzymanie tego. No, czyli ten dziadek kołodziejski, no to zaczniemy, momencik. Dziadek kołodziejski nieco różnił się od typowego bednarskiego urządzenia zwanego ławką lub kozą. Jeżeli tu była głowa kozy w tym miejscu, to nazywano to kozą. Tam mam takie bardziej prymitywne, ale z tym jestem bardzo związany empatycznie, bo jako dziecko tam kilkuletnie widziałem, jak ojciec na nim robił te szprychy i ta głowa mi się bardzo podobała, jak taki coś w stylu ludowej rzeźby, które w kapliczkach niektórych można zobaczyć.
A to ojciec sam robił takiego dziadka, czy ktoś pomagał?
To robił to, a ta głowa była przekładana w kolejne te, już ojciec przełożył.
Z pokolenia na pokolenie.
Chyba tak daleko nie sięgała, ale w każdym bądź razie na pewno to robił albo wujek Janek, najstarszy brat ojca, albo dziadek jeszcze i tą głowę przekładali. Jako, że to była dębowa, no to ona się trzymała długo.
Dziś w audycji Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, gościmy w Paryi. To gospodarstwo agroturystyczne Mieczysława Solarza. Mieczysław Solarz, bohater naszej audycji, kultywuje tradycje, rodzinne tradycje kołodziejskie. Wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury. Dopóki słońce wschodzi.
Wracamy po przerwie w audycji Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, na antenie Radia Kraków Kultura. Gościmy u Mieczysława Solarza w miejscowości Ołpiny. Jesteśmy na Pogórzu Ciężkowickim. Przed przerwą pan Mieczysław opowiedział nam o tym, skąd to rzemiosło, jak to rzemiosło było obecne w jego rodzinie. Panie Mieczysławie, ustaliliśmy, że pan nie jest kołodziejem, natomiast kołodziejstwem się pasjonuje i potrafi pan zresztą utoczyć koło. Tak się mówi?
Utoczyć to głowę, czyli tą część środkową koła, która tam mamy na zdjęciach. Czyli żeby umieścić szprychy w środku, trzeba było najpierw wytoczyć taką głowę. Wszystko to polegało, jak to, ile to koło będzie wartać, zależało od zastosowanych materiałów i od wykonawcy. Jak również później od kowala. Czyli zaczniemy może od materiałów. Jeżeli, żeby zrobić dobrą głowę, to trzeba było wcześniej taki materiał gdzieś mieć, taki pniaczek, który się sezonował. Nie było suszarni, nie było tego, nie wolno było szybko wysuszyć.
Bo to ile musiało odczekać takie drewno, żeby mogło być użyte?
Ono nie miało takiego ściśle określonego czasu. Załóżmy 3 lata leżało na takim wysunięciu, jak tutaj gdzieś tam w stodole, I leżało. I pamiętam, jak my tam snopki składali, no to te rzeczy się tam przerzucało, bo podłaziły tam na kłonicę, na podkulek, na głowę, coś tam ojciec miał poodkładane. Jeszcze mu mama tam narzekała, a po co ci to, a na co to już wyciś to z polto? A to leżało. No i później taka głowa była wzięta albo z dolnej części brzozy, samej odziomkowej, czyli tej przy... Kto tak patrzy na brzozę, to ona na dole ma taką korę inaczej popękaną i jest taka jakby butelkowata. Tam jest to drewno wolno rosnące i zwięzłe bardzo. Tak samo brali z jabłoni. Widziałem kiedyś na takim, że ktoś toczył głowę z dębu, co mi się wydaje nie za mądre, bo to jest drewno pierścieniowo-naczyniowe, słoiste, czyli ono będzie miało tendencję do odszczypywania, a tu chodziło, żeby to było drewno ciągłe i zwięzłe. Wtedy ta głowa nie pękała. I trzeba było taką głowę wytoczyć na tokarni. To najprostsze tokarnie były napędzane tak jak dawniej maszyny do szycia, czyli taką stopką i zamieszczony tam w kiełku kawał tego pniaczka. Najpierw na tej kobylicy widzimy tu, ile tu jest nacięć, czyli ktoś wziął siekierę, poobcinał go trochę, poobcinał, dopasował, później założył i jakimś tam dłutkiem toczył. I uzyskał ten swój kształt, naznaczył se tam jeszcze tak końcem dłutka, żeby wiedział, gdzie jest już linia, gdzie będą po obwodzie wbijane szprychy. I to wszystko miał poznaczone. Czyli to była głowa, ale ona na razie miała tylko całość, a gdzie tam miejsce na bukso, gdzie tam miejsce na to, to jeszcze daleko na wszystkie okucia. Ale jeżeli się udało, że to było ciągłe drewno, dobre, wysezonowane, no to początek był.
Bukso, czyli?
Bukso to jest rodzaj łożyska ciernego, czyli łożyska ślizgowego, czyli ono było żeliwne bukso, takie wbijane w środek głowy po zrobieniu tam otworu z wcześniej jednym świderkiem, później większym, później taką łyźnią i kolejno aż ten otwór tam miał średnicę no dobrych kilku centymetrów. I to bukso wbite, nałożone na oś, oś była zbieżysta, bukso było zbieżyste i jeszcze oś była sowista, czyli jakby cały czas wóz tocząc się do przodu, koła nachodziły do środka. Czyli one same z siebie miały ten promień zataczania dośrodkowego i tam, jeżeli się posmarowało smarem, dziegciem, co tam mieli, czy styropą z szybów tutaj, czy jakiś tam koło Gorlickich, no to bardzo długo mogło działać. Jeżeli nie było buksa, to jak zobaczymy na te kolca, ponieważ kolca...
Do kolców, czyli do kolc.
To powiedzieć kolec.
Kolec.
Czyli tak. Bukso było w wozach i w tych pojazdach, gdzie były duże obciążenia, czyli wymagało dużej mocy. Oś była już żelazna, a wcześniej, czy w takich małych wozach, w kolcach, czyli kolca to są przyrząd do podpierania grążla od pługa czy od znacznika, tu się opierał. Kolca to był przyrząd do podpierania grążla pługa czy ta znacznika, żeby ustalić głębokość orki, głębokość znaczenia rządków i jeszcze było takie powiedzenie, że jak tu u nas w górach orali wszystko, bo taka była bieda, a jak się już kolca na bok przewracały, to już nie orali, bo to już było niemożliwe. Mhm. Bo już po prostu jak się kolca przewracały, to już trzeba było na pastwisko zostawić albo na las. Tych lasów było bardzo mało i bardzo wyeksploatowane, bo wszystko było oparte na drzewie. Budownictwo, opał, wszystko było oparte o drewno i o las. Czyli wtedy nie było buksa, tylko drewno ślizgało się po drewnie. Tak jak wiemy z historii, nawet pierwsze zegary były robione na zwykłym ślizganiu się drewna po drewnie i łożyska, czyli te łożyska, to nie można nazwać łożyska, ale te ślizgi były przez to, że drewno po drewnie, wbrew pozorom, jeżeli jeszcze dołoży się jakiegoś trochę tłuściejszego materiału typu smar, nie wyciera się i dość długo może pracować. Czyli takie kolca, które nie miały dużego obciążenia, wystarczyło drewniana oś, to jest drewno, i bezbuksowe, tylko otwór w głowie koła. Tak samo jeszcze taki detal obciążeniowy, no to o ile kolca, dlatego że nie miały tego dużego obciążenia, to koło było prawie równe, czyli jego płaszczyzna była jednakowa, a już koło do wozu było skośne, czyli te szprychy szły trochę skośnie, czyli jakby patrzeć w przekroju poprzecznym, to ono było jakby szerzej i to było po to, że gdy ono przychodziło gdzieś przy skręcie przy tym, to żeby zapobiec wyłamywaniu i takie koła były silniejsze, mocniejsze i taką metodykę też stosowano, co utrudniało jednak pracę przy tym kole, bo trzeba było jeszcze oprócz tutaj rozmierzenia cyrklem jeszcze ten stały skos szprych ustalić.
Jak okuwano koła?
Okuwane, czyli najpierw trzeba było okuć tą głowę. To tu mieliśmy tam te zdjęcia, jak te tam tymi, a później główne nabicie, główną taką pracą było nabicie tej obręczy albo rafy, która na zewnątrz koła, na dzwona, tak, bo to gwarantowało dopiero siłę tego koła. Jeżeli się to ciasno nabiło na gorąco, to ona zwężając się, zacisnęła to wszystko jeszcze, to aż trzeszczało wtedy podczas tego stygnięcia, chudnięcia. Pamiętam, żeśmy to z ojcem, z braćmi robili, to ojciec nagrzał w ognisku tą rajfę, myśmy z tymi spongami podeszli w trzech miejscach, nakładali, zaczęło się to trochę kopcić, bo zacząłeś to drewno palić. Ojciec troszkę chlapnął wodą, ale niedużo, żeby to dobijał takim knypkiem. I później słychać było to charakterystyczne trzeszczenie, jak to wszystko się tam dopasowywało, dogniatało i stękało to koło. I wtedy było gwarantowane, że to koło będzie mocno pracować, bo się nie rozeschnie.
Taki kołodziej, z kim musiał dobrze żyć? Na pewno z kowalem, tak. Ale z kim jeszcze?
Pewnie z jakimś tam innym, jak nie miał swojego lasu, żeby mógł coś ukraść w tym lesie. Bo było tak, że na dowozu, na pawąs, na lytry, bo to były takie młode drzewa, które wszystkim było szkoda, trzeba było na sąsiadowym ukraść. I to było stały numer, ale ponieważ wszyscy mieli kawałek lasu, to jeden drugiemu kradł i było wszystko w porządku.
Czyli się bilansowało.
Tak.
A z tymi, którzy handlowali smarami chociażby?
To głównie tu Gorlice, Łosie, o to stamtąd przyjeżdżali, czyli już ta część łemkowska i oni tacy, jak ich to nazywali, dziegciarze, dziegieć wypalali, czy też mieli taki wóz z dziegciem, z tym wszystkim, czy smolarze, o smolarze ich nazywali. Gdzie się jeszcze ostały nazwiska smalarz, teraz przerobione de facto mojej mamy, a to pewnie był smolarz, czyli tym się zajmował rodowe mojej mamy.
Gościmy u pana w Ołpinach. Pan prowadzi agroturystykę i w ramach tej agroturystyki, a może obok nieco, jest urządzona szopa tradycji. Co pan w tej szopie zgromadził?
Mnie żal wszystkich starych sprzętów. To też zbierałem co mogłem, bo nastały w pewnym momencie takie czasy, załóżmy te kilkadziesiąt lat wstecz, że wyrzucać to wszystko. To przychodziła epoka gierka, epoka meblościanki, że nawet okno można było zatkać, byle tylko mieć meblościankę. A starą szafę spalić, wyrzucić i tak dalej. A mnie się te rzeczy jakoś w jakiś sposób bardzo podobały i gromadziłem tego stopnia, że musiałem specjalne pomieszczenia na to budować, ale mimo, że zbudowałem, to i tak się robiły ciasne i w tym momencie to w takim dość nieładzie tu jest wszystko zgromadzone. Tu są i koryta do parzenia świni, czy tam później do solenia słoniny, nasalania. To też jakieś tam pieski rzemieślnicze. O, tu jest to bukso, o którym pani mówiłem. No, jeszcze ma tu wybity numer, czyli to było takie, to damy go tam. Czyli to bukso miało takie skrzydełka, żeby ono się nie kręciło, a oś w nim kręciła się, tak? I to było w środek koła wbijane, żeliwne. I innych rzeczy z wielu różnych zawodów. Rymarstwo, tutaj jest do kręcenia powrozów, tutaj są różne cierlice, czy tam purawki do lnu. To przeróżne sprzęty, miechy kowalskie.
Ta bryczka, która jest tam w kącie, co to za bryczka? Rodzinna?
To nie jest rodzinna bryczka, ale jest to węgierska myśliwska bryczka, która wymaga też odrestaurowania, ale jest to tak też unikatowy rodzaj pojazdu, pojazdu już takiego bardziej dworskiego, czy tam plebańskiego, czy też bogatszych ludzi. Na bryczkę tak na wsi to stać było tylko bogatego chłopa. Ale mieli. Niektórzy bogaci chłopi mieli i to był to wtedy tak bardzo dumnie i paradnie jechali do kościoła w tym. Taka miniatura wozu. No on jest z drewnianymi jeszcze osiami, bo to była taka miniaturka, ale nie zrobiona na pokaz. Takie wózki pracowały, załóżmy tam mleko podwozili sobie gdzieś tam lub tam gdzieś w ogródku. Ten akurat to był sióstr dominikanek z Ołpin w klasztorku. Służył tam siostrze Witalisie, a ja w podstawówce tam jak chciałem jakiegoś cukierka, to ponieważ babcia tam była mocno związana z siostrami, to szedłem tam pomagać w ogródku i jakiegoś tam zawsze cukierka dostałem i tym wózkiem tam jeździłem. Siostry odeszły, bo klasztor zlikwidowano, teraz jest remontowany, a jakimś tam sposobem ten wózek do mnie trafił i jako taki eksponat żniwny, dożynkowy, go pokazuje innym.
Czy sam pan gromadził te rzeczy, czy jak tak już powiększała się ta kolekcja, to znosili tu panu różne sprzęty?
No nie bardzo.
bo nie chcieli się dzielić.
To działa tak, że jak zaczynasz coś zbierać, to zaczyna się taka podejrzliwość. Pewnie w tym jakiś interes czuję. I lepiej ta, nawet znam przypadki, że woleli spalić niż dać, bo co on się będzie na moim dorobił?
No właśnie, dorobił się pan, rozumiem.
Dorobić się nie dorobiłem, ale jakby powiedzieć, cieszy mnie to jeszcze.
Wszystko przed panem w takim razie. Panie Mieczysławie, czy można tutaj do pana zajrzeć?
Tak. Głównym moim tutaj zajęciem jest jednak rolnictwo i hodowla koni. A rolnictwo jest w koło. W koło i ciągle, czyli tak jak to jest robota na wsi. W koło Macieju mówią.
Koło. No i zatoczyliśmy koło, bo no. Najważniejsze...
Koło dziejów.
Najważniejsze dla nas jest jednak to, że znajduje pan czas na pasję, tę rodzinną tradycję, jaką jest kołodziejstwo. Bohaterem tego wydania audycji Regiony Kultury Dopóki Słońce Wschodzi był Mieczysław Solarz, który jest pasjonatem kołodziejstwa.
Tak można to nazwać. Jestem pasjonatem bardziej tego wszystkiego starego wykonawstwa, nie tylko kołodziejstwa, ale kołodziejstwo mi najbardziej leży, bo to jest rodzinna tradycja.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.